Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Senator Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
A zaczniemy od tego, co wydarzyło się kilka dni temu w Zielonej Górze. Wizyta redaktora Adama Michnika, a pan zresztą witał pana Adama Michnika w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego i wtedy powiedział pan, że widać, że zainteresowanie jest, że jest dobrze, jeśli chodzi o tego rodzaju spotkania, że ludzie chcą na nie przychodzić. 400, może ponad 400 osób zgromadziło się na tym spotkaniu. Spodziewał się pan takiej frekwencji?
Szczerze nie spodziewałem się takiej frekwencji. To niezwykle cieszy. To było spotkanie w ramach Klubu Obywatelskiego naszego w Zielonej Górze. To było kolejne spotkanie po inauguracji, w której udział wzięli profesor Orłowski i Rosati. Mieliśmy byłego ministra sprawiedliwości, posła Platformy Obywatelskiej Borysa Budkę, następnie redaktora Jacka Rzekowskiego i Rafała Grupińskiego zupełnie niedawno. No i dzisiaj, przedwczoraj pana redaktora Adama Michnika. To pokazuje, że to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, powoduje, że Polacy się integrują i z niepokojem patrzą na bieżące wydarzenia i także przychodzą na spotkania z Polakami, którzy brali czynny udział w walce o wolną Polskę.
Ja myślę, że wielu też przychodzi z ciekawości. Adam Michnik jednak jest postacią znaną, szanowaną. Pewnie nie wszyscy mieli okazję spotkać go na jakimkolwiek odczycie czy wykładzie. Powiem panu, że parę osób znajomych do mnie telefonowało i pytało się, skąd wziąć wejściówkę na to spotkanie. Ja mówię, przykro mi bardzo, no to nie ja jestem jakby adresatem. Mówię, pewnie Gazeta Wyborcza, pewnie Platforma Obywatelska, ale to oznaczało, że rzeczywiście był deficyt tych wejściówek. One bardzo szybko się rozeszły. No i jak widać, sala wypełniona po brzegi.
No tak, i ze względów oczywiście bezpieczeństwa nie chcieliśmy zbyt wiele osób wpuszczać na miarę możliwości sali kolumnowej, choć jest to największa w mojej ocenie sala tego typu w Zielonej Górze. Ale cieszy nie tylko frekwencja, ale także dyskusja uczestników z redaktorem Michnikiem. Wiele ważnych pytań dotyczących oczywiście najnowszej historii państwa polskiego, ale także wydarzeń obecnych, dotyczących bieżącej polityki, pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Było wiele pytań dotyczących personaliów, relacji pana Michnika z różnymi politykami.
No Artur Łukasiewicz zwracał uwagę per Adamowi, bo przecież są po imieniu, na to, że no pewnie on sam nie spodziewał się, że ktoś będzie mówił, że jest kolegą Kiszczaka, Jaruzelskiego i tak dalej, wymieniając wiele postaci takich, które no niekoniecznie chlubnie zapisały się w naszej historii.
To prawda, trzeba powiedzieć, że bo wymienił pan nazwisko pana redaktora Łukasiewicza, też sprawnie prowadził tą dyskusję i to prawda, sam sformułował i dobrze, że sformułował takie pytanie, było to jedno z pierwszych pytań, które zostało sformułowane wobec Adama Michnika i Adam Michnik bardzo uczciwie je spokojnie na nie odpowiedział. Powiedział też o swojej optyce, optyce z tamtych czasów, ale także jak dzisiaj postrzega pozycję Polski na arenie międzynarodowej i to, co się dzieje we wewnętrznej polityce państwa polskiego. No ona także w sposób nieunikniony oddziaływuje na relacje międzynarodowe państwa polskiego. Odnosił się oczywiście także do wielu polityków, groźnych z nas, działalności opozycyjnej. Więc niejednokrotnie mówił o tym, że jest zaskoczony postawami dnia dzisiejszego.
No jeśli cofnąć się 20 kilka lat wstecz, to bardzo często byli to po prostu koledzy gdzieś z opozycji, a potem no, historia nowsza Polski sprawiła, że bardzo często są to osoby, które pewnie sobie teraz ręki na ulicy nie podają, bo niestety no, bardzo zawiłe były te losy. Ja się zastanawiałem nad jedną rzeczą, bo mieliśmy Adama Michnika teraz. Wcześniej był Lech Wałęsa między innymi w Zielonej Górze. Lech Wałęsa to też człowiek, za którym szły tłumy jeszcze dobre kilka lat temu. Jednoznacznie większość mówiła, że to ojciec wolności, doceniony zresztą za ruch solidarnościowy na całym świecie, nagrodzony Nagrodą Nobla. Natomiast Lech Wałęsa ma w tej chwili mnóstwo wrogów. I to widać, jak ludzie się jednoznacznie pozycjonują. Są tacy, którzy wierzą w agenturalną przeszłość Lecha Wałęsy i wypominają mu to na każdym kroku. Z Adamem Michnikiem jest trochę podobnie. To też dla wielu osób będzie absolutny autorytet, a dla wielu osób taki człowiek, który no, z jakichś tam powodów, jeśli ktoś ma takie, a nie inne światopoglądowe, zapisał się w historii dość różnie.
No i pan, ubolewam nad tym, że do niedawna czy w poprzednim systemie politycznym funkcjonariusze ówczesnego systemu dzisiaj artykułują niejednokrotnie zastrzeżenia wobec tych Polaków, dzięki których dzisiaj mogą funkcjonować w wolnej Polsce. Była demonstracja i w przypadku Lecha Wałęsy i Adama Michnika, nieliczna, ale była oczywiście narodowościowych ugrupowań. Oni pikietowali, skandowali. Hasła nie do końca dla mnie zrozumiałe, prec z komuną w jednym i drugim przypadku, ale ci ludzie muszą mieć świadomość, że mogą w sposób nieskrępowany, wolny pikietować, manifestować swoje niezadowolenie także wobec tych osób, tylko i wyłącznie dlatego, że tacy ludzie jak Lech Wałęsa, jak Adam Michnik, jak Bronisław Geremek, jak Tadeusz Mazowiecki i wielu, wielu innych.
I Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki, że wejdę panu w słowo, od razu przyszli mi do głowy, kiedy rozpoczął pan zdanie i zastanawiam się, jakby było, gdyby żyli, byli wśród nas nadal, czy gdyby te dwie postaci, Mazowiecki i Geremek, pojawiali się na jakichś spotkaniach, to podobnie byliby traktowani przez Polaków, którzy przychodzą.
To niewykluczone, że tak by było, choć trudno wyrokować, no, prawda? Natomiast to jest nie do końca dla mnie zrozumiałe. Oczywiście możemy mieć zastrzeżenia, uwagi, to naturalne. Każdy z nas pewnie inaczej widziałby tą Polskę w okresie przełomu i być może inaczej chciał ją kształtować, ale to de facto my, Polacy, kształtowaliśmy Polskę w taki, a nie inny sposób, bo od 89, czy od pierwszych wolnych wyborów, czy nawet od Sejmu Kontraktowego, jakiś wpływ, a potem już pełny wpływ na scenę polityczną my, Polacy, mamy i to w imieniu naszego społeczeństwa, naszego narodu, elity polityczne kształtowały w taki, a nie inny sposób. Oczywiście możemy ją weryfikować, ale gro haseł, które między innymi pojawiało się przed wejściem czy do jednego, czy do drugiego budynku, myślę tutaj o wizycie Lecha Wałęsy czy Adama Michnika, jest dla mnie niezrozumiałe, są dla mnie niezrozumiałe i pytanie o to, jakie przesłanki też powodują nami. No, pojawiają się także siły dzisiaj w polskiej przestrzeni publicznej, które kontestują udział Polski w Unii Europejskiej, w Pakcie Północnoatlantyckim, a jeżeli nie robią tego wprost, to nawet rządzący, to niektóre z ich decyzji są przeciwstawne wobec siebie, deklarują co innego robią. Więc no pewnie to są płynnie zachowania.
Chciał pan nawiązać do tego, co dzieje się chociażby w Ministerstwie Obrony Narodowej.
To pewnie tak.
Kilka dni temu w Świebodzinie Antoni Macierewicz ogląda najpierw jednostki wojskowe, wizytuje, właściwie należałoby powiedzieć. Tam mówi też otwartym tekstem, że za moment w ramach funkcjonowania tak zwanej wschodniej flanki NATO będą tutaj stacjonować pododdziały amerykańskie. Tymczasowo, bo tymczasowo, ale będą. Potem w Świebodzinie ogląda rekonstrukcję militarną i na tej rekonstrukcji chciałem się na moment zatrzymać, bo dosyć ciekawy, kontrowersyjny, ale chyba taki miał być, wpis pojawił się autorstwa Wadima Tyszkiewicza gdzieś w mediach społecznościowych, który mówi, że był trochę zszokowany tym, że gloryfikuje się działania wojenne, że trochę pod dyktando ministra organizuje się dla ludzi igrzyska wojenne i potem małe dzieci stoją i obserwują rekonstrukcję wydarzeń. Ja nie widziałem tej rekonstrukcji, trudno mi się do niej odnieść. Oczywiście miała ona jakiś podtekst historyczny, wiązała się z jednym z dowódców Armii Krajowej mieszkającym przez lata w Świebodzinie. Natomiast nie wiem, czy można tak podchodzić do tego i mieszać już rekonstrukcję do polityki tylko dlatego, że pojawia się minister obrony narodowej, dla wielu kontrowersyjna postać?
Ja myślę, że zadaniem fundamentalnym Ministerstwa Obrony Narodowej jest zapewnienie bezpieczeństwa i tego wewnętrznego.
To ja nie sądzę, żeby tam Antoni Macierewicz organizował rekonstrukcję.
Nie, oczywiście. Znaczy, to była jakaś okazja, z której skorzystano po to, żeby Antoni Macierewicz mógł się pojawić na ziemi lubuskiej w Świebodzinie. To pokazuje też, że rząd jest zdeterminowany, żeby funkcjonować w przestrzeni publicznej, żeby pojawiać się w różnych miejscach państwa polskiego, a osoba Antoniego Macierewicza jest szczególnie kontrowersyjna, nie dlatego, że nam się nie podoba, ale jego działania powodują, irracjonalne działania, i mówię to bardzo otwarcie.
Sprawa z ministralami, tak, która wywołała poruszenie w Europie.
Nie zrozumiała. Znaczy, zrozumiała jest, no, państwo polskie ma ogromne deficyty, brak środków w budżecie państwa, więc będziemy co roku zakupować jednego lub dwa śmigłowce, które nie są zbliżone nawet. Nawet nie będziemy już zakupować Apache.
Znaczy, najpierw Antoni Macierewicz mówił bardzo wyraźnie, że Black Hawki pojawią się. Tak. U nas podawał nawet liczby, ile w danym roku. Teraz wycofał się z tych swoich wypowiedzi i mówi, że on właściwie tylko zasugerował, że będą, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto wystartuje, jaki będzie przetarg i tak dalej, a może to jednak będą Caracale, bo przecież Francuzi też mogą startować w tym przetargu.
Tym bardziej niezrozumiała decyzja. No to jeden z wątków działalności pana Macierewicza, a drugi Pisiewicza czy Misiewicza, prawda, czyli osoba zupełnie nieprzygotowana do piastowania tak wysokich funkcji w państwie, jak dyrektor gabinetu politycznego bez wyższego wykształcenia, bez licencji, wprowadzająca opinię publiczną w błąd, że jest studentem, okazuje się, że studentem nie jest, więc mnie dziwi to szczególnie dlatego, że współczynnik skolaryzacji w Polsce poczynając od roku akademickiego 90-91 rośnie, wtedy mieliśmy blisko 20% polskiego społeczeństwa z wykształceniem wyższym, dzisiaj mamy ponad 40%, natomiast funkcjonariusze PiSu niestety nie legitymują się wyższym wykształceniem.
Ale Misiewicza wyraźnie potępił Jarosław Kaczyński w dużym wywiadzie, którego udzielił dla Onetu.
Pracuje dalej w Monie.
No właśnie to jest ciekawostka, że potępił. Wszyscy mieli wrażenie, że rzeczywiście, skoro Jarosław Kaczyński mówi wyraźnie, temu panu dziękujemy, to była w cudzysłowie głupia decyzja ze strony ministra obrony narodowej. Gdzieś zniknął pan Misiewicz, gdzieś przetoczyła się fala dyskusji i rozmów z różnej strony. A potem się okazuje, że ten człowiek nadal jest, tylko zajmuje się czymś innym. W tej chwili ma segregować wiadomości medialne
tak jest,
pod względem propagandowym czy niepropagandowym.
I robi to chyba doskonale, ponieważ znalazł, jak domniemam, to on wynalazł dla pana ministra Antoniego Macierewicza taką informację, że Mistrale zostały sprzedane za $1 z Egiptu do Rosji. Więc pytanie, skąd pan Misiewicz ma aż dostęp do takich informacji. Być może to te braki w wykształceniu, o których mówimy.
Wczoraj słyszałem ciekawą wypowiedź. Ktoś powiedział, że Andrzej Duda, który przecież doskonale zna prezydenta Andrzej Duda, Antoniego Macierewicza, po tej nieszczęsnej wypowiedzi, od której się sam odciął, właściwie chyba jako jedyny w Prawie i Sprawiedliwości odciął się radykalnie, powinien wziąć telefon, zatelefonować do ministra i zapytać się go wprost, co ty opowiadasz?
No to jest pytanie o pozycję Antoniego Macierewicza w Prawie i Sprawiedliwości i proszę zobaczyć, bo to są znamienne informacje, o których dyskutujemy i wobec prezydenta państwa polskiego i wobec prezesa Prawa i Sprawiedliwości, bo skoro pan prezes Kaczyński potępia przykład pana Misiewicza, a pan Macierewicz po kilku dniach mówi o tym, że wciąż jest zatrudniony w Ministerstwie Obrony Narodowej i wykonuje jakieś ważne czynności, bo analizowanie danych, informacji prasowych, medialnych i przygotowywanie jakiejś prasówki dla ministra obrony narodowej, to kształtuje też de facto jego postawy w taki czy inny sposób.
Ja myślę, że to ładnie brzmi, ja tak na dobrą sprawę sprowadza się do tego, że otwiera parę gazet i patrzy, co napisali.
Ja myślę, że rola pana Misiewicza, choć nie wiem oczywiście tego w 100%, jest podobna, jaka była przed formalnym odwołaniem go z funkcji szefa gabinetu politycznego, więc myślę, że tu podobne czynności wykonuje. Natomiast to pokazuje, jak mocną chyba jednak mimo wszystko pozycję Antoni Macierewicz w Prawie i Sprawiedliwości ma, pozwala sobie na takie, a nie inne zachowanie wobec prezesa i prezydenta Dudy. Przypomnijmy, że zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent państwa polskiego, więc tutaj ta relacja pomiędzy panem prezydentem a panem ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem powinna być szczególna. No to jest trochę też podważanie ważnych osób w państwie przez pana Antoniego Macierewicza. Nie wiem, czy to wynika z takiej silnej pozycji nonszalancji, czy też być może, braku odpowiedzialności.
Wczoraj profesor Aleksander Smolar z Fundacji Batorego mówił, że może po prostu polega to na tym, że prezydent Andrzej Duda z całym szacunkiem to polityk wyciągnięty najpierw z trzeciego rzędu do drugiego rzędu, a potem awansowany niejako na prezydenta. Może nie wszyscy spodziewali się, że pan Andrzej Duda wygra wybory. No, życie potoczyło się, jak się potoczyło. I no, pan Smolar traktował to w ten sposób, że może po prostu prezydent Andrzej Duda nie jest tym pierwszoligowym politykiem w Prawie i Sprawiedliwości. Stąd jego takie, a nie inne zaangażowanie, taka, a nie inna pozycja, taka moc albo niemoc.
No to jest pytanie o to, jak tą pozycję chce kształtować prezydent Andrzej Duda. Ja pamiętam pana prezydenta jeszcze z ław poselskich, dyskutowaliśmy nawet kilkukrotnie, sprzeczaliśmy się o różne kwestie i teraz pytanie, na ile pan prezydent Duda chce wykorzystać swoją prezydenturę do budowania niezależności jako głowy państwa, w jaki sposób chce być faktycznie, jak deklarował, prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko określonej grupy coraz węższej, na szczęście mam nadzieję, że z dnia na dzień jeszcze węższej grupy Polaków, dlatego, że prezydentura, pięcioletnia prezydentura daje na pewno możliwości umocowanie ustrojowe prezydenta też do tego, aby być jednak zdecydowanie obiektywnym funkcjonariuszem państwa polskiego i prowadzić stosunkowo niezależną politykę.
Podaję tu przykład Aleksandra Kwaśniewskiego, który mimo, że był z tego samego obozu, który rządził w danym momencie, potrafił tupnąć nogą czasami i powiedzieć, panowie, nie tędy droga. Bronisław Komorowski analogicznie miał bardzo podobną sytuację.
Skierował kilka, oczywiście kilka ustaw nie podpisał, kilka kierował do Trybunału Konstytucyjnego, i nie bał się podkreślać tej swojej niezależności. Natomiast w tym przypadku niestety pan prezydent Duda każdą jedną ustawę przedłożoną przez polski parlament podpisuje i to podpisuje niemal w trybie natychmiastowym, bez jakiejś głębszej refleksji. Szkoda. Myślę, że to pierwszy taki przypadek, choć mam nadzieję, że być może pan prezydent Andrzej Duda zreflektuje się jeszcze, podda swoje postępowanie refleksji i będą takie ustawy, które będzie może kwestionował, być może wysyłał je do Trybunału Konstytucyjnego.
A może po prostu patrzy, niestety, jak wygląda sytuacja polityczna i w którymś momencie po prostu będzie, obserwując to, co dzieje się dookoła, mógł pozwolić sobie na absolutną niezależność, bo tak na dobre jest prezydentem, na dobrą sprawę i nikt mu tego nie odbierze.
To prawda, ale też, bo mówiłem o Trybunale Konstytucyjnym, niestety przyłożył też rękę do takiego, a nie innego stanu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i jako prawnikowi przede wszystkim myślę, nie powinien w taki sposób się zachowywać, nie tylko moim skromnym zdaniem, ale zdaniem wielu ważnych autorytetów życia publicznego w Polsce, w tym całej rzeszy wybitnych polskich prawników, prawda? I to jest niepokojące. Jest chyba, jak do tej pory, takim ślepym wykonawcą, funkcjonariuszem ugrupowania politycznego, z którego się wywodzi, a myślę, że od prezydenta w Polsce wymagamy czegoś więcej.
No to przeniesiemy się na grunt lokalny i do magistratu zielonogórskiego. Prezydent dla odmiany Zielonej Góry, Janusz Kubicki, wystosowuje pismo do parlamentarzystów, w którym prosi o to, aby wpłynąć na rządzących, aby zagwarantowali w budżecie na rok 2017 pieniądze dla samorządów, które będzie można przeznaczyć na podwyżki. To niejako odzew na to, co wydarzyło się w mieście. Mieliśmy protest związkowców na ulicach Zielonej Góry. Oni pokazują żółtą kartkę prezydentowi, mówią, należy nam się większe uposażenie niż mamy dotychczas. Prezydent mówi, z przyjemnością, ale nie mam na to pieniędzy. Jeśli rząd mi zagwarantuje, że będę miał takie pieniądze, to wtedy nie ma żadnego problemu. Tutaj padają konkretne kwoty liczone w dziesiątkach milionów złotych, ile potrzebnych byłoby na te podwyżki właśnie. Myśli pan, że taki apel będzie miał jakikolwiek skutek? Czy to po prostu zagaranie, no, PR-owe, powiedziałbym.
Znaczy, bardzo trudno jest dzisiaj znaleźć w budżecie państwa pieniądze na cokolwiek. To mnie bardziej niepokoi od tych protestów i wydarzeń, o które pan przytacza w Zielonej Górze. Szereg wydarzeń, które mają wpływ w ogóle na budowanie konkurencyjności państwa polskiego, bo ja chcę powiedzieć, że wciąż jesteśmy w tej nowej perspektywie europejskiej. Mamy ogromne pieniądze do dyspozycji, 82,5 miliarda euro. W tym roku, który dobiega końca, 2016, na przykład na budowę infrastruktury drogowej powinniśmy wydać 17,7 miliarda złotych. Wydaliśmy, rząd Prawa i Sprawiedliwości podpisał zaledwie jedną umowę, jeden kontrakt na budowę dróg wartości blisko 300 milionów złotych, więc to jest kwota niewspółmiernie odbiegająca od 17,7 miliarda euro, ale to jeszcze tak niepokoi, jak fakt, iż 5,4 miliarda to transfer środków z budżetu Unii Europejskiej, który powinien być zrefundowany na koniec tego roku. I tego ruchu pieniądza oczywiście nie ma, nie ma go na rynku. Firmy budowlane zwalniają pracowników, a oczywiście Polska, chcąc wykorzystać pieniądze z tej perspektywy finansowej, będzie musiała skumulować te inwestycje w późniejszym czasie.
Ale są to pieniądze, których nie będzie można przeznaczać na dowolne rzeczy.
Mówi pan o infrastrukturze do budżetu Unii Europejskiej.
Drogowe, jest... ich nie będzie można wydać na podwyżki, nie, na zasiłki, na cokolwiek
innego. One są znaczone i one muszą być przeznaczone tylko i wyłącznie na budowę dróg, ale zmierzam do tego, panie redaktorze, że za chwilę, jeżeli dojdzie do kumulacji tych inwestycji w przyszłym czy kolejnych latach, no to podaż będzie tak wielka robót budowlanych na rynku, że cena poszczególnych robót będzie bardzo wysoka, co spowoduje, że odpowiednio mniej kilometrów dróg w Polsce wybudujemy. To niepokoi. I myślę, że rząd mówiąc, ja z uporem maniaka wręcz o tym mówię przy każdej możliwej okazji, że rząd zajmuje się tylko rozdawnictwem pieniędzy, ale rząd nie prowadzi działalności gospodarczej, więc żyje jedynie z danin z tego, w jaki sposób obciąży nas, Polaków, ale także podmioty gospodarcze funkcjonujące
w przestrzeni. No szykuje nam się wiele różnych rozwiązań podatkowych, które będą obciążały kieszenie Polaków, od tych, które właściwie już są przesądzone, po te, które się rodzą, no, chociażby kwestia sprowadzania aut z zagranicy obłożona bardzo wysoką akcyzą. Notabene jesteśmy chyba jedynym krajem teraz w Unii Europejskiej, gdzie nadal obowiązuje podatek akcyzowy na auta sprowadzone w ramach wspólnoty.
Ja bym chciał, żebyśmy my Polacy, panie redaktorze, mieli świadomość, że bo mówimy o jakimś instrumencie, który też w pewnej mierze ja akceptuję. Mam zastrzeżenia co do konstrukcji, oczywiście 500+ i tego, w jaki sposób ten pieniądz i na co powinien być przeznaczany, ale sama intencja, mówimy o tym wielokrotnie, pozytywnie ją oceniam. Natomiast hipokryzja rządzących polega na tym, że do jednej kieszonki włożono nam 500+, ale z wielu innych, z tej wyjmuje się nam 200, z jeszcze innej 400, z innej 100, z jeszcze innej 50 i per saldo jesteśmy na minus, ale o tym już nikt nie mówi. W przestrzeni publicznej te informacje pojawiają się sporadycznie. Opinia publiczna nie koncentruje swojej uwagi na tych wydarzeniach, natomiast wszyscy koncentrujemy swoją uwagę na tym, że Prawo i Sprawiedliwość wreszcie dało na utrzymanie niektórych polskich dzieci 500+, bo nie wszystkich.
A może jest tak, panie senatorze, że po prostu jest to przelewanie z jednej szklanki do drugiej tej samej ilości wody, bo tak naprawdę nasz budżet nie jest bogatszy i nie uzupełnił się o odpowiednie kwoty finansowe. I jest to taka trochę ekwilibrystyka na poziomie finansów publicznych czy państwowych. Po prostu przelewamy z jednej szklanki do drugiej. Ta szklanka nadal będzie do połowy pusta albo pełna, aczkolwiek niektóre grupy mogą czuć się usatysfakcjonowane, że coś dostały, oczywiście kosztem innych.
W mojej ocenie ten rząd koncentruje się na kwestiach ustrojowych, światopoglądowych, na kwestiach związanych z budowaniem takiego patetyzmu historycznego w sposób też niezobiektywizowany. Natomiast w ogóle w mojej ocenie jest to prowadzone w sposób skandaliczny. Nie zajmuje się rozwojem gospodarczym, nie zajmuje się rozwojem infrastruktury drogowej, kolejowej. A te elementy, nie dba o polskich przedsiębiorców, a te wszystkie elementy będą decydować o tym, czy w dłuższym horyzoncie czasu budżet państwa polskiego będzie większy, bogatszy, czy mniejszy, biedniejszy. To od dzisiaj podejmowanych decyzji zależy, czy Polska będzie konkurencyjnym krajem na arenie międzynarodowej, w tym w Unii Europejskiej, czy też nie. Jeżeli będziemy mieli konkurencyjną gospodarkę, to te wpływy do budżetu państwa będą mogły być w perspektywie dalszej zdecydowanie większe. Jeżeli dzisiaj się nie rozwijamy, jeżeli dzisiaj prześpimy ten niezwykle dogodny dla Polski czas, jeżeli nie skorzystamy z pieniędzy europejskich, to za chwilę będzie zdecydowanie trudniej. I nikt, my, Polacy, nie potrafimy tego w sposób jednoznaczny artykułować i zadawać zobiektywizowanych, ale ważnych pytań dla rządzących. Dlaczego marnują tak cenny czas obecności Polski w Unii Europejskiej i możliwości rozwijania polskiej gospodarki? Na to absolutnie nie możemy pozwolić.
Senator Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.